Opiszę teraz bardzo skrótowo, w jaki sposób wygląda proces budowy domu i wprowadzę parę pojęć, które będą się przewijały podczas całego kursu. No, przede wszystkim, aby się wybudować, potrzebujesz mieć działkę budowlaną. Potrzebujesz wiedzieć, co na tej działce możesz wybudować, więc musisz się zapoznać z planem miejscowym dotyczącym tej działki lub z decyzją o warunkach zabudowy. Jeżeli już masz działkę, kupiłeś ją niedawno, to doskonale o tym wiesz i prawdopodobnie masz te dokumenty już u siebie. Jeżeli jednak nie masz działki lub na przykład dostałeś działkę w spadku i nie wiesz o tym, to zachęcam cię do obejrzenia materiałów bonusowych, gdzie pokazuję, o co chodzi. Abyś mógł zacząć budowę domu, musisz mieć udzielone pozwolenie na budowę. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, urzędnik, który takie pozwolenia udziela, musi od ciebie otrzymać projekt budowlany. Projekt budowlany może być właściwie na trzy sposoby. Pierwszym sposobem, najczęstszym, jest zakup projektu katalogowego. Takiego projektu, które często widzisz w internecie. Taki projekt należy potem zaadaptować, czyli dostosować go do twojej działki. W wielkim skrócie chodzi o to, żeby projektant go wyrysował w twoją działkę, by było wiadomo, jak ten dom będzie usytuowany na twojej działce. I efektem będzie właśnie stworzenie projektu budowlanego. Składasz projekt budowlany, składasz dodatkowe dokumenty, składasz wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę. Urzędnik akceptuje. Dostajesz pozwolenie na budowę, możesz się budować. Możesz także nie kupować projektu katalogowego, ale skorzystać z projektanta, który zaprojektuje dom szyty na miarę, stworzy projekt indywidualny. Efektem prac także będzie projekt budowlany, czyli ścieżka jest potem ta sama. Dostajesz pozwolenie na budowę, działasz dalej. Trzecim rozwiązaniem jest budowa domu z prefabrykatów. Zwykle takie firmy mają już projekty jakby swoje, więc jakby kupujesz projekt, usługę i wszystko jednocześnie, natomiast dalej trzeba złożyć pozwolenie na budowę do odpowiedniego urzędu, abyś otrzymał pozwolenie na budowę takiego domu. I wiem, że formalności bardzo często odstraszają i podczas kursu szczegółowo, krok po kroku pokażę ci, w jaki sposób i gdzie składać poszczególne dokumenty, ale uspokajam cię, że tych formalności wcale nie jest tak dużo. Jasne, że trzeba się trochę nabiegać, czasami trzeba gdzieś jechać 2 czy 3 razy, trzeba wypełnić jakieś wnioski, ale wierz mi, że to jest naprawdę coś prostego. To budowa domu jest potem czymś trudniejszym, natomiast sama droga formalna jest naprawdę prosta. Ja wiem, że to działa trochę odstraszająco, bo nagle trzeba zrobić kilka rzeczy naraz, ale z moją pomocą na pewno sobie poradzisz. Jeżeli buduje się na kredyt, to gdzieś pod koniec prac związanych z twoim projektem budowlanym już warto się rozeznać, w jakim banku należy wziąć kredyt, gdzie są najlepsze warunki. Możesz też czas poświęcić na to, aby znaleźć dobrego doradcę kredytowego, który cię przeprowadzi przez ten etap. Także zachęcam do materiałów bonusowych, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat tego, w jaki sposób kredytować twoją budowę. No i w momencie, kiedy masz pozwolenie na budowę, możesz już działać. I teraz pokażę kilka takich prostych, fajnych grafik, które pokażą ci, jakie etapy są związane z budową twojego domu. Wprowadzę kilka nowych, być może dla ciebie, pojęć, tak abyś potem w kolejnych odcinkach kursu doskonale wiedział, o czym mówimy. Pierwszym etapem budowy domu jest wykonanie fundamentów. Fundamenty buduje się po to, aby ciężar twojego budynku, który wynosi kilkaset ton, równomiernie się rozkładał na całym terenie, aby budynek równomiernie osiadał, tak żeby nic nie pękało i wszystko było w porządku. Aby można było fundamenty zrobić, należy na twojej działce zerwać wierzchnią warstwę ziemi, tak zwany humus, i następnie wykonać fundamenty. Są ich dwa rodzaje, tak zwane ławy fundamentowe, które są robione najczęściej, i tak zwana płyta fundamentowa. O tym będzie w dalszej części kursu. Na razie tylko mówię, że pierwszym etapem podstawowym jest właśnie wykonanie fundamentów. Podczas wykonywania fundamentów wykonuje się tak zwane przepusty, przez które przeciąga się na przykład rury kanalizacyjne, prąd czy też rury wodociągowe. to po to, aby potem oszczędzić sobie pracę. I to pokazuje, że na pierwszym etapie budowy już powinieneś wiedzieć mniej więcej, jak będzie na przykład urządzona łazienka, tak aby już na tym wczesnym etapie dobrze wyprowadzić właśnie rury kanalizacyjne czy też wodociągowe. Następnie wznosimy konstrukcję budynku. Konstrukcja budynku może być murowana lub drewniana. Konstrukcja budynku to wszystkie ściany nośne, czyli to są takie ściany, które przenoszą wszystkie obciążenia. One są grubsze od innych ścian, one są bardzo ważnym elementem budynku. Ściany nośne po prostu podtrzymują strop i podtrzymują dach. Oprócz ścian nośnych mamy także ściany działowe, które są cięższe, a które oddzielają poszczególne pomieszczenia i ściany działowe nie przenoszą żadnych obciążeń. Ściana działowa nie jest związana w żaden sposób ze stropem, a strop to jest element nad kondygnacją. Jeżeli na przykład masz dom piętrowy, no to strop masz między piętrem pierwszym a drugim. Jeżeli masz dom parterowy, to strop jest po prostu nad parterem, a pod poddaszem użytkowym czy też nieużytkowym. Następnie, mając już konstrukcję budynku, mając ściany nośne, robimy konstrukcję dachu. Konstrukcja dachu może być więźbą dachową lub wiązarami. Efektem jest po prostu konstrukcja drewniana, która będzie trzymała pokrycie dachowe, na przykład z blachodachówki, dachówki ceramicznej lub innego materiału. Postawienie całej konstrukcji budynku razem z dachem przykrytym, ale bez okien, bez drzwi, czyli taki budynek z otworami, to jest tak zwany stan surowy otwarty. Łatwo zapamiętać, otwarty, bo nie ma okien, nie ma drzwi, jest przewiew. Natomiast doprowadzenie budynku do takiego stanu jak na rysunku, czyli już z oknami, drzwiami, to jest stan surowy zamknięty, czyli wszystko jest już w budynku zamknięte. Następnie w Twoim domu należy wykonać instalację elektryczną, hydrauliczną, wodociągową i wykonać tynki i wylewki. Tynki jest to warstwa wierzchnia Twoich wszystkich ścian. Tynki mogą być cementowo-wapienne lub gipsowe, które należy na etapie wykończeniówki pomalować na wybrany kolor. Wylewka natomiast, zwana czasami jastrychem, jest podkładem podłogowym, który znajduje się bezpośrednio pod terakotą, pod płytkami, pod panelami czy też pod parkietem. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznej, hydraulicznej, wodociągowej czy też gazowej, po instalacji źródła ciepła, po wykonaniu tynków i wylewek, być może w międzyczasie jeszcze trzeba wykonać inne rzeczy związane z Twoim projektem, na przykład wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, doprowadzamy budynek do takiego stanu pod wykończenie. Ten stan nazywany jest często stanem deweloperskim. Stan deweloperski jest pojęciem umownym, różne firmy określają tą nazwą inny etap budowy, ale można tak przyjąć, że tak na nasze potrzeby, że stan deweloperski to wtedy, kiedy mamy już gotowe ściany i mamy gotową wylewkę, no i zaczynamy powoli wykańczać nasze mieszkanie. Następnie mamy wykończeniówkę, czyli prace wykończeniowe, czyli układamy podłogi, układamy glazurę, posadzki ceramiczne, wykańczamy łazienki, wykonujemy tak zwany biały montaż, czyli montujemy wszystkie wanny, umywalki, ubikacje, ocieplamy poddasze, montujemy parapety wewnętrzne, gruntujemy i malujemy ściany, wykańczamy kuchnię, montujemy drzwi wewnętrzne, różnego rodzaju listwy przypodłogowe i przysufitowe, instalujemy gniazdka elektryczne, oświetlenia, montujemy sprzęt elektroniczny i AGD. Wykończeniówka jest bardzo trudna, ponieważ bardzo wiele jest tam niewiadomych, bardzo wiele musisz podejmować decyzji podczas wykończenia Twojego mieszkania i w związku z tym do wykończeniówki trzeba się odpowiednio wcześnie przygotować, najlepiej na samym początku planowania budowy. Kolejnym etapem jest wykonanie elewacji. Jeżeli budujesz dom murowany, należy ściany zaizolować na przykład styropianem lub wełną, tak aby jak najmniej ciepło uciekało z domu. Jeżeli chodzi o dom szkieletowy, to izolacja jest już w ramach szkieletu, czyli w ramach konstrukcji, którą budowałeś w ramach stanu surowego otwartego. No i następnie, niezależnie od technologii, należy wykonać elewację w taki sposób, aby Twój budynek nabrał charakteru. Pokazałem Ci w wielkim skrócie, jak wygląda proces budowy domu. Oczywiście dokładny proces poznasz podczas kursu, a to, jak będzie dom budowany, zależy zarówno od technologii, czy to będzie dom murowany, szkieletowy, czy też z innych materiałów, i od sposobu, w którym będzie dom budowany, ponieważ może być budowany jedną firmą, może być budowany tak zwanym systemem zleconym, w którym to Ty wybierasz wykonawców, a być może postanowisz część prac wykonać samodzielnie. Część prac możesz wykonywać razem, ta kolejność czasami jest dowolna. Na przykład możesz najpierw wykonać elewację Twojego budynku, a dopiero za jakiś czas zacząć robić wykończenie, ale o tym też będę szczegółowo rozmawiał. Na razie chciałbym Cię oswoić się z całą budową i wprowadzić kilka pojęć. Czyli jeszcze raz pamiętaj, że mamy na początku wykonywanie fundamentów, czyli mamy do wykonania stan zerowy. Następnie wznosimy konstrukcję budynku, czyli ściany nośne, konstrukcję dachu, czyli więźbę dachową lub wiązarę. Następnie mamy pokrycie dachowe i budynek, który ma ściany nośne, ściany działowe, pokrycie dachowe, ale jeszcze nie ma okien, drzwi ani bramy garażowej, nazywa się stanem surowym otwartym, a taki, który ma okna, drzwi i bramę garażową, jest stanem surowym zamkniętym. Następnie mamy instalację, tynki, wlewki, mamy stan deweloperski, no i potem mamy wykończeniówkę, elewację, kończymy budowę, mamy tak zwany stan pod klucz, czyli to jest budynek, do którego możemy się wprowadzić. Ostatnim etapem, który też może być robiony oczywiście w międzyczasie, jest zagospodarowanie ogrodu. To może być wykończenie tarasu, to mogą być jakieś nasadzenia, założenie trawnika, założenie automatycznego podlewania ogrodu. Podczas kursu będę używał także określenia powierzchnia użytkowa. Powierzchnia użytkowa jest to suma powierzchni poszczególnych pomieszczeń. Można powiedzieć, że jest to po prostu suma powierzchni wszystkich podłóg w Twoim domu. To tyle ważne, że do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni, którą zajmują ściany działowe czy też ściany nośne. W związku z tym, że jest to powierzchnia użytkowa, to jest powierzchnia, która musi służyć ludziom. Tutaj na rysunku widzisz, że od podłogi do sufitu jest 2,75 m, czyli jest bardzo komfortowo i tylko na tym fragmencie sufit się obniża. Natomiast są projekty takie, że ten dach jest znacznie obniżony i na przykład tuż przy ścianie jest 1,50 m, a 2,50 m, czy 2,60 m jest dopiero 2 czy 3 m od ściany. Na takim obniżonym poddaszu powierzchnię użytkową liczy się trochę inaczej, mianowicie powierzchnią użytkową traktuje się taką powierzchnię, gdzie wysokość jest 2,20 m, natomiast jeżeli wysokość jest gdzieś od 1,40 m do 2,20 m, no to taką powierzchnię zalicza się do 50% powierzchni użytkowej. Natomiast jeżeli jakaś wysokość na poddaszu jest poniżej 1,4 m, tę powierzchnię się po prostu pomija. Podczas kursu będę także posługiwał się określeniem powierzchnia zabudowy lub powierzchnia całkowita. Mam wtedy na myśli to, jaką powierzchnię zajmuje całkowicie Twój budynek, czyli to jest powierzchnia oczywiście większa od powierzchni użytkowej, no bo dochodzą choćby nawet ściany nośne czy też ściany działowe. Podczas budowy domu unikaj wchodzenia w szczegóły związane z budowlanką. Nie musisz wiedzieć, jak dać zbrojenie, w jaki sposób zabezpieczyć fundamenty przed wodą i wilgocią, w jaki sposób murować ściany. Nie musisz tego wiedzieć, budujesz zwykle pierwszy i ostatni dom w swoim życiu. Natomiast ważne jest to, abyś miał projektanta, kierownika budowy i wykonawcę, którzy wiedzą co i jak, mają odpowiednie doświadczenie i wezmą za odpowiednie decyzje odpowiedzialność. Dlatego tak ważne jest, aby do budowy się dobrze przygotować, bo wszystkie rzeczy właściwie powinny być rozpisane już na etapie projektu Twojego domu, po to, aby jak najmniej było chaosu podczas budowy. Natomiast dobra informacja jest taka, że wiele rzeczy można zmienić nawet podczas budowy domu, jeżeli budujesz dom murowany, będziesz chciał na przykład przesunąć jakieś okno w jedną czy w drugą stronę, zazwyczaj nie będzie z tym problemu. To może być trochę bardziej kosztowne, być może trzeba będzie zrobić jakieś zmiany, ale jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast oczywiście, no im mniej takich zmian podczas budowy, tym lepiej. Pamiętaj tylko, żeby żadnych zmian nie wprowadzać na własną rękę, nie mówić wykonawcy, że ma coś zrobić bez porozumienia z projektantem lub kierownikiem budowy. Ważne jest to, abyś to nie ty brał odpowiedzialność za aspekty związane z budową domu, chodzi o kwestie ściśle budowlane, ale aby za to wzięły odpowiedzialność osoby doświadczone, takie jak projektant i kierownik budowy. Bo jeżeli, nie daj Boże, coś się stanie, no to projektant, kierownik budowy weźmie za to odpowiedzialność, pokryje na przykład koszty błędu. Takie firmy, takie osoby mają zazwyczaj ubezpieczenie cywilne, w związku z tym po prostu będziesz czuł się bezpiecznie. Jeżeli jednak każesz wykonawcy zastosować pewne rozwiązanie bez porozumienia z projektantem, kierownikiem budowy i coś się stanie, no to niestety ty wziąłeś za to odpowiedzialność i sam będziesz musiał sobie pluć w brodę, że podjąłeś taką, a nie inną decyzję.